Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. Spotykamy się dzisiaj z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej, z którą porozmawiamy m.in. o książkach pomagających w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu. Jeżeli jakieś pozycje państwa zainteresują, to wyczerpujące informacje o każdej z nich znajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl oraz w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. Pani redaktor, zbliża się czas Wielkiego Postu. Wkrótce wkroczymy na drogę pokuty, uczestnicząc w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów. Jakie pozycje mogą nam pomóc w ich dobrym przeżyciu?
Warto rozpocząć czas duchowej odnowy wraz z Matką Zbawiciela. Książka Macierzyńskie Serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego pozwala przenieść swoje serce do wydarzeń związanych z tajemnicami różańcowymi. Widzimy w niej pokorę i skromność, szlachetną powściągliwość i wielkość charakteru Matki Chrystusa i Mistrzyni Apostołów, opiekującej się młodym Kościołem. Dzisiaj telewizja i internet zaprzątają nasze serca i umysły niepotrzebnymi sensacjami. Im więcej takich obrazów pojawia się przed naszymi oczami, tym bardziej jesteśmy chorzy duchowo. Dzięki książce Macierzyńskie Serce Maryi wyciszymy się wewnętrznie, patrząc, jakie cierpienia musiała przeżyć Matka Najświętsza i ile razy miecz boleści ranił jej serce. Łatwiej nam będzie znosić przeciwności losu i ciężar, jaki przynosi życie.
By lepiej zrozumieć życie Matki Bożej, dobrze jest także poznać miejsca, w których przebiegały jej codzienne chwile.
Umożliwi nam to pięknie wydana książka Pątniczym Szlakiem Zofii Kossak, zabierająca czytelnika na pielgrzymkę po Ziemi Świętej. Jest to pielgrzymka w swoim rodzaju jedyna i niepowtarzalna. Autorka z wiarą, wiedzą biblijną i historyczną opisuje, co dziś jeszcze można zobaczyć w dawnej świetności biblijnego Izraela i wypraw krzyżowych. Odnajdujemy w niej coraz to nowe treści, które ubogacają nasze życie wewnętrzne i przybliżają do Boga. Pielgrzymka prowadzi nas do samych początków zbawienia, gdzie możemy doświadczyć obecności Boga człowieka i Jego Matki.
Co współczesny czytelnik może odnaleźć na kartach książki Pątniczym Szlakiem?
Dziś zaawansowana technika pozwala wyobrazić sobie świat sprzed 2000 lat, a badania historyczne i archeologiczne odkrywają kolejne zasłony tajemnicy. Nie wystarczy to jednak, by pobudzić wiarę. Książki takie jak Pątniczym Szlakiem w piękny sposób przybliżają nam postać Mistrza z Nazaretu i sprawiają, że z większą uwagą skupiamy się na znanych treściach. Przenieślimy się teraz do Wieczernika, tak opisywanego przez Zofię Kossak.
Miejsce ostatniej wieczerzy, czyli tak zwany Wieczernik. Dom nieznanego wyznawcy oddany Chrystusowi i jego uczniom na ostatnią Paschę. Stał się w następstwie pierwszym i najczcigodniejszym kościołem chrześcijańskim, wspólnym domem modlitwy apostołów i Bożej Matki. Gdy wzrok stara się spiesznie wchłonąć każdy szczegół niewielkiej salki, odrestaurowanej w XIV wieku przez franciszkanów, niezmienianej prawie odtąd, umysł daremnie usiłuje powiązać wielkie obrazy, dzieje, których ta mała przestrzeń, ten kwadrat skały zamkniętej czterema ścianami, był świadkiem. W surowej budowie murów któż teraz rozpozna równociosane kamienie, będące częścią prawdziwej sali Wieczernika? Weszły w skład ich niezawodnie. Są tutaj nieme i głuche świadki. One widziały łamanie chleba, umywanie nóg i chwalebne pojawienie się zmartwychwstałego Chrystusa. I Tomasz niewierny, i wspólne modły apostołów, i radosny cud zielonych świątek. Wizje tych zdarzeń olbrzymich drżą niezatarcie w powietrzu, tamują oddech w piersi. Chrystus, siedząc tu za stołem, nie miał przed sobą romańskiej kolumny, ni nad głową gotyckiego sklepienia, lecz spojrzawszy w otwartą wnękę okienną, patrzył na widok ten sam, na który my spoglądamy. Miesiąc świecił, blask jasnymi strugami spływał w Dolinę Jozafata, zaś Gaj na Górze Oliwnej przy sadybie Getsemani zdawał się mrokiem stężałym. Ukochany Gaj, ogrojec, jedyne miejsce, gdzie można było odetchnąć w cieniu drzew. Oczy zmęczone jałowością kamiennej pustyni, kamiennych domów i murów, kamiennych ludzi. Nasycić drobiną zieleni, wspomnieć miłą Galileę. Pociągnięty czarem ostatniego ziemskiego wieczoru, zeszedł w dół tą samą drogą, którą my teraz schodzimy.
Jakie jeszcze książki mogą umocnić nas na drodze ku świętości?
Taką rolę pełnią niewątpliwie żywoty świętych. Na przykład książka Szaleńcy Boży, także autorstwa Zofii Kossak. Od pierwszego wydania w 1929 roku pozycja ta cieszy się ogromną popularnością, ponieważ jest to książka niezwykła, napisana z polotem, lekkością i fantazją, pełna dających do myślenia, rozczulających lub mrożących krew w żyłach scen. Znajdziemy w niej 16 opowieści ukazujących różne drogi do świętości, które mogą być inspiracją dla ludzi żyjących w XXI wieku. Co łączyło tych tak różnych ludzi? Która z postaci przemawia do nas w sposób szczególny? Czy mimo naszych wad i słabości możemy stać się dla innych pomocą w zbawieniu? Proszę posłuchać fragmentu książki Szaleńcy Boży, by przekonać się, jak zaskakujące mogą być oblicza świętości.
Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Świątobliwy eremita Pachomiusz mieszkał w samotni pustynnej od kilkudziesięciu lat, ciesząc się powszechną opinią świętości. Z miasta odległego o parę dni drogi schodzili się doń ludzie, nie zważając na odległość. Prosili o radę, modlitwę albo naukę. Nikt nie opuszczał Pachomiusza zawiedziony i stary pustelnik, zawsze jednako cierpliwy, wyrozumiały, łagodny wobec skruchy, nieustępliwy w stosunku do grzechu, mądry, wyzbyty wszelkich potrzeb i zbytecznych pragnień, czuł się doskonale szczęśliwy, wypełniony niezmąconym pokojem. Nocą spał w grocie, okryty skórą baranią, w dzień grzał stare ciało na słońcu pod skałą i myślał o rzeczach niebieskich. W czasie takich rozważań, nawiedzających człowieka tym częściej, im bliższy czuje się wieczności, naszła kiedyś Pachomiusza myśl, z ludzkiej ciekawości poczęta, której starzec, choć wiedział, że płocha, oddalić od siebie nie umiał. Mianowicie, do którego też świętego on, Pachomiusz, jest podobny, przy którym z apostołów, uczniów Pana, męczenników albo świętych pustelników wskaże mu Pan miejsce w raju. Dumał, porównywał, zastanawiał się i przymierzał, aż niespodziewanie o świtaniu pojawił się przed nim anioł. Pachomiuszu, rzekł Boży wysłaniec, nie męcz próżnogłowy. W oczach Pana naszego równy jesteś kulawemu mikronowi, mieszkającemu w grodzie na skraju pustyni. Wionął skrzydłami i znikł, zostawiając starca mocno zadziwionym. Nigdy bowiem w mowach ludzi licznie pustelnie odwiedzających nie padło imię Mikrona. A wszakże musiał to być człowiek znaczny, nie byle jaki. Może przeor klasztoru, o tak surowej regule, że woń świętości znana tylko Bogu nie przeniknęła przez mury. Może należy do pobożnych przepisywaczy świętych ksiąg, trawiących całe życie nad pulpitem. Może jest uczonym, przekładającym prawo Boże na język ludzkich ustaw. Może hojnym jałmużnikiem. Ciekawość staruszka rosła w miarę tych rozważań. Na koniec, niezdolny jej pohamować, postanowił pójść do grodu, odszukać i poznać człowieka, co mu był w zasłudze równy. Szedł długo, zmęczył się srodze, co gorsza, nie mógł znaleźć swego rówiennika. Obchodził wszystkie klasztory, pytając braci Furtianów o ojca, zwanego Kulawym Mikronem. Nie słyszeli nigdy o takim. Obchodził szkoły filozofów, pytając odźwiernych o uczonego profesora, przezwanego Kulawym Mikronem. Nie znali. Zniechęcony już, zamierzał wracać, gdy nagi wyrostek, grzebiący w śmietniku, posłyszawszy pytanie starca, zawołał. — Znam Kulawego Mikrona. Grywa do tańca w gospodzie przybramnej. Nie do wiary zdało się Pachomiuszowi, niemniej ruszył ku wskazanej gospodzie. Biły z niej odory wina, zjełczałego tłuszczu i wrzawa, zdająca się wykluczać obecność myśli o Bogu w tym miejscu. Na wewnętrznym dziedzińcu tańczono. Obdarty grajek z potężnie czerwonym nosem przebierał po strunach gęśli. To był właśnie Kulawy Mikron. Pachomiusz poprosił, by go przywołano, a gdy grajek wysunął się z bramy zdziwiony, pustelnik objął go uściskiem braterskim. — Racz mi powiedzieć, Mikronie — szepnął — jaką drogą osiągnąłeś twoją wielką świętość i czemu ją ukrywasz? A widząc, że grajek nic nie rozumie i patrzy na nie z osłupieniem, opowiedział zdarzenie z aniołem. Mikron począł się śmiać serdecznie, aż łzy ocierał z oczu. — Dobrze z ciebie zadrwiono, staruszku! — rzekł, uspokoiwszy się nieco. — Ja i świętość, przedni żart! Wiedz, że nie ma w okolicy gorszego gałgana, pijaczyny i próżniaka ode mnie. Anioł nie mógł drwić ani mylić się, zapewnił Pachomiusz, zawstydzony i zmieszany. Nie wiem, bo mnie stykał się nigdy z aniołami, a co do świętości, zaraz ci dowiodę. To fraszka, żem pijak i leń. Ja do niedawna byłem rozbójnikiem. Przewodziłem bandzie wisielców mnie podobnych i napadałem podróżnych na gościńcu. Zabijałem ich, kiedy usiłowali się bronić. Do tych dłoni przyschła krew ludzi, którzy mi nic złego nie uczynili, a ja im zabrałem życie. Zwano mnie Makron, czyli wielki, mocny, i każdy wędrowiec drżał przed spotkaniem z Makronem. Taki byłem. Aż zdarzyło się, że złamałem nogę i długo chorowałem. Towarzysze mnie odbiegli, innego sobie przywódcę obrali. Gniłem na barłogu sam. Żywiła mnie z litości stara kobieta. Syna jej kiedyś w bójce zatłukłem, a ona mnie żywiła. Zrazu mklął wszystko i wszystkich. Potem zacząłem dumać nad swoim życiem. Niespore były dumania. Wstałem kulawy, ale odmieniony. Przezwałem się Mikron, mały, najlichszy. Pokutowałem ciężko, rozgrzeszenie otrzymałem. Nawet do klasztoru chcieli mnie wziąć, ale gdziebym ja w zamknięciu wytrzymał? Ot, kołaczę się po świecie, pana naszego za zbrodnie ustawicznie przepraszając. Do pracy już się nie nadam, kaleka. Grywam do tańca ludziom, lubię patrzeć, jak się weselą, i wina popić lubię też. Już teraz wszystko wiesz o mnie, staruszku, ładny, święty, nie ma co. Mikron, gdzieś polazł, próżniaku, rozległo się wołanie z bramy. Grajek pokuśtykał szybko z powrotem, a Pachomiusz odszedł do swojej pustelni, rozmyślając o dziwnym zdarzeniu, i aż do śmierci nie przestał o nim myśleć.
Wspomnijmy też powieść Z miłości. jeszcze jedną książkę Zofii Kossak, poświęcono świętości, a właściwie jednemu świętemu, bardzo niezwykłemu, młodziutkiemu Staszkowi Kostce.
Krótkie życie najmłodszego polskiego świętego toczyło się w zupełnie innej rzeczywistości niż świat współczesnych nastolatków, ale w Stasiu Kostce, bohaterze książki Z miłości, odnajdujemy pragnienia każdego młodego człowieka, by kochać i móc dla swej miłości poświęcić życie. Jego historia pełna jest młodzieńczej pasji i odwagi podążania za tym, co piękne, ale też trudne. Stał się patronem młodzieży, nowicjuszy zakonnych i studentów. Był wytrwały i nieugięty. I ten cichy, spokojny chłopiec przez 16 lat zdążył przyciągnąć ku sobie wiele serc, tak, że niemal natychmiast po śmierci narodził się jego kult we Włoszech wśród ludzi, którzy go pokochali.
W stawiennictwu Stanisława Kostki od razu przypisywano wiele cudów.
Tak, a zwłaszcza pomoc w bitwach, jak choćby zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem. Król Jan Kazimierz osobiście dziękował mu za pomoc w zwyciężeniu Tatarów pod Beresteczkiem, w jednej z największych bitew w historii Europy. Osobiście poinformował o tym niezwykłym cudzie samego papieża Klemensa X. Z tego względu Kostka zaczął być postrzegany jako patron całego narodu. Do jego grobu przybywał Karol Wojtyła jako biskup, kardynał, a później papież. Staszek Kostka był jedną z inspiracji Jana Pawła II, aby zorganizować Światowe Dni Młodzieży.
Współczesny świat z taką siłą atakuje serca i umysły młodzieży, że bardzo trudno im usłyszeć głos Boga i zauważyć znaki, jakie stawia na drodze ich życia.
Wiemy, że Bóg najczęściej objawia się w sposób bardzo cichy i dyskretny, co ukazują opowieści z książki Ognisty wóz. Zawsze robią na nas wrażenie historie o niezwykłych wydarzeniach, cudach, kiedy Boże drogi przecinają ludzkie ścieżki. Takich opowieści pełne są karty Ewangelii, ale w książce Ognisty wóz widzimy, jak cudowne znaki dokonują się w życiu zwykłych ludzi. Autorka, która sama doświadczyła w swym życiu takiego wydarzenia, pięknie pokazuje, że Bóg nie ma względu na osoby. Przemawia do królów, ale i prostych chłopów, tylko że my często nie dostrzegamy śladów jego obecności w naszym życiu.
W czasie Wielkiego Postu warto podjąć nie tylko wysiłek pracy nad sobą, ale także zwrócić baczniejszą uwagę na formację naszych dzieci i wnuków.
Doskonałym przewodnikiem po zasadach katolickiego wychowania jest wznowiona w ostatnich dniach książka generałowej Jadwigi Zamoyskiej o wychowaniu. Poradnik ukazuje wychowanie w perspektywie wiary, a drogowskazami jest między innymi 10 przykazań. Współczesnym rodzicom, nierzadko ludziom wierzącym, wydaje się, że wychowanie jest czymś zupełnie odrębnym od wiary, że najlepsze porady znajdą na portalach internetowych czy ładnie wydanych, nowoczesnych poradnikach. Co gorsza, nie widzą, że proponowane treści stoją w zupełnie sprzeczności z fundamentami wiary. Wydaje im się, że miłość do dziecka wyklucza stawianie wymagań, stosowanie kar czy odmawianie dziecku różnych rzeczy. Poradnik o wychowaniu w prosty sposób pokazuje, jak wychowywać w oparciu o prawdy wiary. Może przeczytajmy jakiś fragment.
Pycha jest przecenianiem siebie, swoich zdolności i umiejętności, a nade wszystko swoich praw. Takie usposobienie, jakkolwiek w każdym wieku jest szkodliwe, u młodzieży jest wprost umysłowo i duchowo zabójcze. Z rządzeniem opatrzności zdolności młodych są wręcz przeciwne zdolnościom starszych. Człowiek dojrzały, czerpiąc w zasobach swoich wspomnień, spostrzeżeń na długoletnim doświadczeniu opartych, wytwarza sobie zapatrywania, które, przebywszy próbę czasu, mogą wpływ zbawienny wywierać. Młodzież zaś mało posiada wiedzy i żadnego nie ma doświadczenia. natomiast ma zmysły wyostrzone, ażeby czerpać z zewnątrz to wszystko, co wewnątrz istotę kształci. Kiedy wbrew temu opatrznościowemu porządkowi człowiek odkłada nabycie potrzebnej mu wiedzy na starość, naraża się na to, że ani wzrok, ani słuch, ani pamięć mu nie dopiszą i że taka spóźniona nauka mało korzyści przyniesie. Tak samo młodzi, kiedy osądzają i krytykują, nie mając potrzebnych do tego zasobów wiedzy i doświadczenia, nikomu i niczemu korzyści nie przynoszą, a nadto przez zabawianie się krytyką tracą nie tylko czas przeznaczony na kształcenie samych siebie, ale i zdolność korzystania w jakimkolwiek kierunku z tego, co widzą i słyszą.
Ponieważ jednym z głównych celów naszej fundacji jest działalność na rzecz formacji młodego pokolenia, pragniemy zaprosić wychowawców oraz nauczycieli z całego kraju do Lublina na 19. Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli i Wychowawców pod tytułem Zawód nauczyciel, ideały i realia. Jest to dla wszystkich wyjątkowa okazja do spotkania wybitnych specjalistów oraz wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów. Konferencja odbędzie się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w sobotę 14 marca. Zapisy i szczegółowe informacje pod numerami 81 534 99 66 oraz 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66 81 743 75 15. A teraz zapraszamy do wysłuchania dwóch rozmów przeprowadzonych w czasie ubiegłorocznej 18. Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Wychowawców. Pierwszym z naszych rozmówców jest ksiądz dr Marek Dziewiecki, autor książki Rodzina domem miłości i życia. Czcigodny księże, w czasie kiedy wielu młodych ludzi podejmuje wspólne życie w związkach niesakramentalnych, w jaki sposób zachęcać do zawarcia sakramentu małżeństwa i założenia rodziny?
Otóż tutaj najlepiej odwoływać się do ludzkiej natury. Bóg cokolwiek nam proponuje, to nie jest narzucone z zewnątrz, wynika z naszej ludzkiej natury. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, a On jest rodziną, jak ja to mówię po mojemu, bo jest wspólnotą kochających się osób, Ojciec, Syn, Duch Święty. Jest rodziną i nam wyjaśnia, że pierwszym złem jest samotność człowieka, a pierwszym, bo w samotności nie mamy od kogo przyjmować miłości, nie mamy komu okazywać miłości, a pierwszym dobrem jest małżeństwo i rodzina. Dlaczego? Bo to jest największa forma miłości, ta małżeńska najpierw, jaka jest w ogóle do pomyślenia między mężczyzną a kobietą. Bo wziąć kogoś za żonę, za męża, to wziąć za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi, bardziej niż rodziców, rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią. Ciebie, żono, mężu kocham najbardziej. Po drugie, Tobie zawierzam mój los doczesny na dobre i na złe. Nawet największym przyjaciołom nie zawierzam. Po trzecie, Tobie chcę okazywać miłość do śmierci z bliska, dlatego będę Ci wierny i nie opuszczę Cię, a nie tylko będę wierny. Więc im bliżej jest ten, kto mi okazuje miłość największą, tym najbardziej mi umacnia. Przyjaciółom mogę okazywać nawet rodzicom, nawet dzieciom dorosłym miłość z daleka, a żonie mężowi z bliska. I po czwarte, z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Więc to jest bezwzględnie największa miłość, jaka może istnieć, a im większa miłość, tym większe poczucie bezpieczeństwa, a tym bardziej radośnie pokonujemy osamotnienie. Więc kiedy to wyjaśniam młodzieży, to aż im oczy zaczynają świecić, nawet chłopakom, a co dopiero dziewczynom, no bo to są ich marzenia. Żeby ktoś mnie pokochał najbardziej, żeby tylko ze mną miał taką więź i żeby mnie aż tak bardzo pokochał, że da mi to na piśmie i przy świadkach, bo tak bardzo zależy na moim losie tej drugiej osobie. Więc wyjaśniam dziewczynom zwłaszcza, jeżeli twój chłopak cię kocha, to jego największym pragnieniem będzie Cię upewnić maksymalnie, że Cię kocha. No bo Cię kocha, to chce Ci dać poczucie bezpieczeństwa, to jest przejaw podstawy miłości. Więc im bardziej Cię kocha, tym bardziej Ci dać to na piśmie, przy świadkach i z powołaniem się na Boga. No bo nie ma większych gwarancji niż te. Natomiast im bardziej Ci mówi, uwierz mi, zamieszkajmy razem, współżyjmy, nie potrzebujemy tamtego świstka od księdza, to tym bardziej sobie lekceważy Ciebie. Bo chce, żebyś zaryzykował Twoje życie, postawiła na Niego, kiedy On się do niczego nie zobowiązuje. kiedy cię w dowolnym momencie może rzucić. Mam taki ulubiony eksperyment ze studentami, kiedy mam mniejszą grupę jakąś na spotkaniu. Najpierw puszczam chłopaków i mówię, co to są wolne związki? Nie ma studentek na razie. A wolne związki, jeden przez drugiego mówi, to są takie związki, tak zwane partnerskie, wolne, w którym to związku mogę w każdym momencie opuścić moją dziewczynę i ona nawet nie ma prawa zaprotestować ani zapłakać, no bo to jest wolny związek partnerski. Potem wpuszczam dziewczyny, te studentki na aulę i mówię, zanim zaczniemy, to tak udaje, że nie wiem, że nie było tej rozmowy z chłopakami na ten temat. Mówię, dziewczyny, zanim zaczniemy nasz temat, to może spytam, co to są wolne związki? I wtedy jedna przez drugą dziewczyny mówią, wolne związki, proszę księdza, to oznaczają, że mój chłopak mnie tak bardzo kocha, że mnie nigdy nie opuści i że nawet nie musi mi tego ślubować, że mnie nigdy nie opuści. To jest przecież pragnienie ludzkiej natury, więc wyjaśniajmy to. Chłopcze, dziewczyno, albo dążysz do największej miłości, jaka jest możliwa na ziemi, że na dobre i złe ten ktoś cię będzie pokocha, także wtedy, kiedy będziesz już starsza, mniej atrakcyjna fizycznie, cieleśnie, seksualnie, ale będziesz skarbem dla tego kogoś, albo ktoś cię wykorzysta, zwłaszcza w młodości i opuści. Więc decyzja należy do ciebie. Jakie masz aspiracje? Czy chcesz kochać i być kochana? Czy tylko chcesz być na jakiś czas używana? Więc jak się to precyzyjnie powie i z miłością i delikatnie, cierpliwie, a stanowczo w treści, to ogromna większość ma ludzką naturę jeszcze nie zagłuszoną, więc wie, że Bóg ma rację.
Dziękujemy księdzu Markowi Dziewieckiemu, autorowi książki Rodzina domem miłości i życia. Drugim naszym rozmówcą jest ksiądz dr Bogdan Czupryn, autor książki Prawda o człowieku – fundamentem rozwoju osobowego.
Ja chciałem przekazać na różne sposoby, w różnych aspektach, że u podstaw rozumienia kultury i też budowania kultury znajduje się zawsze konkretna koncepcja człowieka. A więc w zależności od tego, jak będziemy rozumieć człowieka, tak będziemy kształtować system szkolnictwa, tak będziemy rozumieć funkcję państwa, tak będziemy kształtować koncepcję rodziny i tak dalej. I w związku z tym właśnie taki tytuł Prawda o człowieku. Odczytać obiektywną prawdę o człowieku, by na tej prawdzie budować. Chciałem też jakoś przekonać przede wszystkim siebie, ale i innych, że my sami, dla samych siebie, potrzebujemy właściwego rozumienia siebie. Ja nie mogę mieć tylko jakiejś ogólnej wizji siebie. Ja muszę wiedzieć, kim ja jako człowiek rzeczywiście jestem. I z tych racji ta książka może być pomocna również w takim racjonalnym procesie rozumienia siebie.
Dziękujemy księdzu Bogdanowi Czuprynowi, autorowi książki Prawda o człowieku – fundamentem rozwoju osobowego. Drodzy słuchacze, żegnając się z Państwem, przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek. Macierzyńskie serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego, Pątniczym szlakiem, Szaleńcy Boży, Ognisty wóz oraz Z miłości – opowieść o świętym Stanisławie Kostce, Zofii Kossak. Rodzina domem miłości i życia, księdza Marka Dziewieckiego. Prawda o człowieku fundamentem rozwoju osobowego, księdza Bogdana Czupryna. O wychowaniu generałowej Jadwigi Zamojskiej. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefony 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.